Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić dwiema myślami dotyczącymi czytań dzisiejszej 30. niedzieli zwykłej. Pierwsze przemyślenie odnosi się do pierwszego czytania z Księgi Mądrości Syracha. Druga myśl dotyczy natomiast Ewangelii. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy takie słowa, że Bóg wysłucha prośby pokrzywdzonego, a modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. I oczywiście w pierwszej kolejności moglibyśmy te słowa odnieść do samych siebie i pomyśleć, że Bóg nas nigdy nie zostawia samych. Że nasza modlitwa wtedy, kiedy przeżywamy jakąś trudność, kiedy jesteśmy pokrzywdzeni, kiedy w jakiś sposób jesteśmy biedni w naszym trudzie, zmartwieniu, chorobie, czy rzeczywiście ubóstwie w tym znaczeniu finansowym, że kiedy wołamy do Boga, to On słyszy tą modlitwę. Nie odwraca głowy, nie zamyka uszu, ale nas słucha i działa, odpowiada na nią. Nigdy nie jesteśmy sami. Ale jakoś dzisiaj szczególnie mocno inna myśl do mnie dociera w związku z tym czytaniem. Pytanie o to, czy tak jak Bóg, ja słucham modlitwy pokrzywdzonego. Czy ja słucham wołania ubogich, moich braci i sióstr? Czy moje serce jest otwarte na potrzeby ludzi, którzy żyją blisko mnie? Czy ja słyszę tych, którzy wołają? Nawet jeżeli czasami nie robią tego bezpośrednio ustami, nawet jeżeli nie krzyczą, ale przez różne sytuacje, przez proste słowa, przez to, co widzę, mogę usłyszeć ich biedę. Tylko pytanie, czy jej słucham? Czy jestem nią zainteresowany? Bardzo lubię myśleć o Kościele jako o mistycznym ciele Jezusa Chrystusa, jak mówi o nim święty Paweł. Ciało, Kościół jako ciało Chrystusa. Tylko pytanie, co to znaczy w praktyce? Bo to nie jest tylko metafora, to nie jest tylko jakiś sposób opisu Kościoła. Najczęściej odnosimy ten opis do takiej sytuacji, żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy w ten Kościół włączeni, zaangażowani, że Chrystus jest głową, a my wszyscy mamy jakąś rolę do spełnienia, mamy jakieś zadanie w Kościele. Każdy z nas jest ważny, tak jak każdy element ciała ludzkiego, każdy organ. Ale to, że Kościół jest ciałem Chrystusa, oznacza coś znacznie więcej. No bo co się stało z ziemskim ciałem Chrystusa? Zostało ukrzyżowane. Zostało wydane za nas. Co się dzieje z ciałem sakramentalnym Chrystusa w Eucharystii, kiedy ją sprawujemy? Jest wydane, jest połamane i jest spożyte. Jak w jednym swoim cudownym rozważaniu pisał kiedyś ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, to ciało jest zniszczone, żebym ja miał z niego życie. Więc w takim razie, co oznacza, że Kościół jest ciałem Chrystusa? Tylko to jedno. Że też musi być ciałem wydanym za innych, za wielu, za moich braci i siostry. Wielki francuski teolog Yves-Marie Congar pisał w jednej swojej książce, że rzeczywiście Eucharystia jest chlebem połamanym i danym, jest krwią przelaną za wielu. Jeżeli zatem Kościół jest ciałem Chrystusa, powinien być również ciałem wydanym, ciałem, które się ofiaruje, żeby być spożytym. W czasie dzisiejszej niedzielnej Eucharystii powinno w nas rozbrzmiewać to jedno pytanie. Czy we mnie objawia się ciało Chrystusa, ciało wydane, ciało ukrzyżowane, ciało spożywane? Jeżeli przyjmę dzisiaj ciało i krew Chrystusa w Komunii Świętej, to ja sam staję się ciałem Chrystusa, ale ciałem, które powinno być wydane, które powinno się ofiarować, które powinno się dać do spożywania innym. Tak jak mówił brat Albert, że trzeba być dobrym jak chleb, a to nie oznacza nic innego, jak że trzeba pozwolić się spożyć przez innych, być dla innych. Czy ja, tak jak Bóg, słucham modlitwy pokrzywdzonych? Innymi słowy, czy we mnie objawia się Kościół jako ciało Chrystusa, ciało, które jest wydane, ofiarowane, połamane i spożywane przez innych? Druga myśl dzisiejszego dnia dotyczy tej pięknej Ewangelii, przypowieści o dwóch modlących się, faryzeuszu i celniku. Jaka tak naprawdę była różnica między tą modlitwą? Czy chodzi tylko o to, że jeden się przechwala przed Bogiem, a drugi pokornie prosi o przebaczenie? Na pewno jest to niesamowicie ważne. Ale tekst oryginalny grecki daje nam jedną ciekawą wskazówkę, która niekoniecznie jest oddana w tłumaczeniu polskim. Tłumaczenie polskie wskazuje raczej na to, że faryzeusz modlił się po cichu, wypowiadając, czy nawet nie wypowiadając szeptem tych słów, ale modlił się w duchu, to znaczy w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Ale dokładnie trzeba byłoby przetłumaczyć tę frazę, że on modlił się, mówiąc do siebie samego: o Boże. On siebie ustanowił w centrum tej modlitwy, on siebie ustanowił adresatem tej modlitwy. Greckie wyrażenie proschauton, które jest oddane w polskim tłumaczeniu jako modlił się w duchu, znaczy dokładnie do siebie, czyli wskazuje kierunek, w jakim ta modlitwa jest skierowana. On do siebie modlił się, mówiąc: Boże. Przecież to nie jest nic innego jak bałwochwalstwo. Siebie ustanowił Bogiem, siebie uczynił adresatem modlitwy. Ale czy czasami tak właśnie nie jest, że modlitwa nie jest niczym innym jak mówieniem do siebie samego? Jak chęcią zrealizowania moich marzeń, moich potrzeb, mojej woli? Tylko próbą przekonania Pana Boga, że ma zrobić dokładnie to, czego ja chcę. A może nawet nie jest to próba przekonania Pana Boga, tylko poszukuję samego siebie na tej modlitwie, swoich przeżyć, tego, co ja bym chciał, żeby było. Przeciwieństwem tej modlitwy faryzeusza jest modlitwa celnika. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Niesamowicie bliskie są te słowa znanej z tradycji modlitwie Jezusowej, która właśnie na tych słowach, na modlitwie celnika w jakiś sposób została oparta. Ta modlitwa, która ma bardzo starą tradycję, sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa i ojców pustyni. Dzisiaj pielęgnowana przede wszystkim w kościele prawosławnym przez mnichów, szczególnie przez mnichów z góry Athos, którzy tysiące razy dziennie powtarzają tę modlitewną formułę: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Ta modlitwa Jezusowa, inaczej nazywana modlitwą serca, ma bazę właśnie na fragmentach Pisma Świętego. Bazuje na Ewangelii Świętego Łukasza, na tej modlitwie celnika, ale też na wezwaniu Jezusa do tego, żeby Jego uczniowie modlili się nieustannie. To wezwanie potem powtórzy Święty Paweł. I drugi fundament jest w liście Świętego Pawła do Rzymian w 10 rozdziale, gdzie czytamy, że każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie zbawiony. Dlatego wzywamy święte imię Jezusa, święte imię Pana, aby uzyskać zbawienie, zmiłowanie. Można sięgnąć po wiele pięknych książek wyjaśniających tą modlitwę, chociażby opowieści pielgrzyma czy Filokalia, pisma ojców pustyni dotyczące tej modlitwy serca, całej też tradycji z tym związanej. Ale to, co w tej modlitwie jest najpiękniejsze dla mnie, to po pierwsze, że mogę się nią modlić zawsze, że nie potrzebuję do niej żadnych specjalnych warunków, jakiegoś szczególnego wyciszenia. Nie potrzebuję do niej kościoła, bo nie zawsze do kościoła mogę pójść. Nie potrzebuję miejsca totalnie odosobnionego. Mogę się nią modlić w autobusie, jadąc samochodem, będąc nawet w miejscu pracy, wykonując wiele innych czynności. ona zaczyna mnie przenikać. Także przychodzi taki moment po wielokrotnym wypowiadaniu tej formuły, że nawet kiedy ja już bym jej nie chciał wypowiadać, czy nie myślę o tym, żeby ją wypowiadać, to ona się automatycznie rodzi w moim sercu. Nagle odkrywam, że to nie jest tylko tak, że ja się modlę, wypowiadając ją, modlę się moimi wargami, ale że ona zaczyna przejmować władzę nad moim sercem. To znaczy, mówiąc wprost, Jezus mieszka w moim sercu. Chyba najpiękniej można tę modlitwę podsumować w taki sposób, że okazuje się, że nie tylko ja przywołuję Jezusa, ale to Jezus obecny w moim sercu modli się we mnie do Ojca. Łaska zbawienia przenika wtedy mnie całego, z głębi mnie samego, z mojego serca. Możesz wypowiadać tę modlitwę w każdym momencie dnia, przy wielu czynnościach, które robisz. Przywoływać Jezusa Chrystusa, który żyje w tobie, mieszka w tobie, który jest obecny. Możesz szczególnie w chwilach pokus, w chwilach zła, grzechu. Wtedy, kiedy czujesz się tak źle z tym, co zrobiłeś, to wołaj do Jezusa. Przywołuj Jego zbawienia, Jego miłosierdzia. Nie daj zawładnąć sobą grzechowi. Nie daj sobie wmówić, że Bóg nie chce teraz z tobą rozmawiać, że straciłeś z Nim łączność, więź, bo popełniłeś grzech. Ale natychmiast po grzechu wracaj do Jezusa, przywołuj Jego świętego imienia, wzywaj Jego imienia, wołaj do Niego, aby On wypełnił twoje serce, bo On jest potężniejszy od każdego grzechu. Katechizm Kościoła Katolickiego w jednym z punktów pisze, że modlić, mówiąc Jezus, oznacza wzywać Go, wołać do Niego w nas. Tylko Jego imię zawiera obecność, którą oznacza. Modlić się, wzywając imię Jezus, oznacza wzywać Jezusa, wołać do Niego w tobie. On w tobie mieszka, w tobie żyje, więc wołaj do Niego. Myślę, że to było największą różnicą między modlitwą faryzeusza i celnika. Faryzeusz wołał do siebie samego: Boże. Celnik wołał do Boga, który mieszkał w nim. To nie jest to samo.